Ciągle ten sygnał dla początkujących mamy. W studiu jest już Marek Mazurkiewicz, przed mikrofonem Borys Kozielski. Witamy serdecznie.
Witam Państwa.
Dzisiaj lekcja taka już prawie letnia, prawie wakacyjna. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, które dzieją się w Wikipedii. Między innymi znalazłem taką informację o polskim spotkaniu Wikimedii w Rabce, ale to jest 2008, dlatego nie było to w aktualnych jakichś wydarzeniach.
I wszystko jasne.
Tak, wszystko się zrobiło jasne nagle, bo przeszukuję pliki wideo, które są wrzucane, OGI, tak zwane OGV, do Wikimedia Commons. No i właśnie ostatnio pojawiły się jakieś takie pliki z wideo, z nagrań z Rabki. No i tak się dziwiłem, kurczę, to coś nowego, bo pliki są nowe, natomiast wydarzenie jest już stare dosyć, no 2008, no to kawał czasu minął.
No tak, ale ktoś nie zdążył widocznie wcześniej załadować. No,
mamy w internecie też opóźnienie, no ale nie aż takie. Nasze pliki są szybciej jakoś umieszczane, zresztą można tam znaleźć bardzo świeże informacje, na przykład z demonstracji w Madrycie, z demonstracji w Brnie, które się odbywały dosłownie po kilku minutach, po kilku godzinach są wrzucane te pliki OGV.
No tak, te świeższe są raczej szybciej wrzucane, a jak ktoś tych starych nie załadował, odłożył, one tak leżały
no
i czekały
właśnie
na swoją kolej.
No i tak czekamy i czekamy na te pliki z Wikimanii z zeszłego roku.
No tak.
No jak jest takie opóźnienie 2008, to jeszcze trochę chyba będziemy musieli poczekać.
Jeszcze trochę, tak.
Saper tam działa chyba w tym kierunku, chociaż nie wiem, czy się uda, czy nie. Próbowałem z nim zagadać na ten temat, ale na IRC-u nie odpowiedział. Widocznie nie siedział przy komputerze może, no nie wiem. A następnym razem może się uda. I jeszcze chciałem opowiedzieć o takiej stronie wikinews.org. To już od dawna mówimy o tym, że jest to strona, na której można znaleźć niezależne informacje publikowane na wolnych licencjach. No i tym samym są one do wykorzystania przez każdą, również komercyjną firmę w swoim systemie newsów. To jest, tworzy się właśnie otwarta agencja informacyjna, która w ten sposób ma działać. Na razie tutaj dużo informacji nie ma, ale mi się udaje od czasu do czasu coś zamieścić. Ostatnia informacja, którą zamieściłem, to o komecie, która zderzyła się ze Słońcem. To też parę godzin po tym zdarzeniu właśnie w Wikimedia Commons znalazła się animacja, która została wykonana na podstawie zdjęć poklatkowych ze specjalnego satelity, który krąży wokół Ziemi i obserwuje Słońce.
Tak, NASA ma tutaj wielkie zasługi dla Commons, bo wiele plików właśnie jest ładowanych i tam prawo jest takie, że pozwala to bezproblemowo wykorzystać.
No więc właśnie, z tego można skorzystać, zobaczyć jak się zderzyła kometa ze Słońcem. Kometa prawdopodobnie z rodziny komet Kreutza została odkryta przez astronoma amatora Siergieja Szurpakowa. No i tak troszkę mnie to zdziwiło, bo wydawało mi się, że kometa jak leci w kierunku Słońca, czy gdzieś tutaj w naszych okolicach, no to jakoś wiemy o tym dużo wcześniej, a tutaj...
No okazuje się, że nie wszystko jest monitorowane.
No właśnie, dowiedzieliśmy się już po fakcie zderzenia ze Słońcem. No.
To znaczy ja podejrzewam, że to było jakoś... to znaczy to było pewnie monitorowane, skoro zostało zauważone i sfotografowane. Bo...
No tak, no więc widać, że nie wszystkie informacje do nas docierają. Nawet do tych, którzy się tym interesują, nie są w stanie wyłapać z tego szumu informacyjnego
takich
informacji. Zresztą na świecie naprawdę dużo więcej się dzieje niż to, co możemy obejrzeć w telewizji, nawet oglądając wszystkie kanały naraz. To naprawdę jest dużo, dużo więcej. Ostatnia też informacja na Wikinews, że odkryto planety swobodne. I to Międzynarodowy Zespół Astronomów z udziałem Polaków dokonał odkrycia 10 planet swobodnych, nie należących do żadnego układu planetarnego. To jest bardzo ciekawa informacja, bo możliwe, że wyjaśni troszkę no, tą czarną materię tak zwaną, której brakuje ciągle w kosmosie.
Tak, ale do tego wyjaśnienia to jeszcze troszeczkę.
I będzie to na pewno tematem w nauce XXI wieku.
A właśnie, kiedy nauka?
Bo mam nadzieję zaprosić do mikrofonu pana profesora Marka Demiańskiego, który wraca ze Stanów i będę próbował się z nim umówić. Możliwe, że w przyszłym tygodniu uda się zorganizować otwarte studio w Centrum Nauki Kopernik. I możliwe, że tam będziemy mieli też lekcje z Wiki, a całe to studio wtedy będzie podporządkowane nauce XXI wieku, bo zebrało się sporo tematów, o których warto byłoby powiedzieć. Tam paru gości jeszcze uda nam się też zaprosić do takiego zorganizowanego na wyjeździe studia. I zobaczymy. No, tylko jeszcze to wszystko jest niedogadane do końca, więc tak na 50% mogę o tym powiedzieć, że będzie. Ale niekoniecznie. Zobaczymy. I przy okazji odwiedzin na Wikinews znalazłem taką informację o tym, jak się redaguje materiały. Jak ja do tego trafiłem? To jest ciekawe. Jak ja trafiłem na tą stronę, gdzie się edytuje artykuły. No w każdym razie jest to adres pl.wikinews.org/wiki/wikinews / edytowanie podłoga artykułów. Pewnie gdzieś ten link tutaj kliknąłem po prostu, żeby się dowiedzieć. I tutaj jest szczegółowa dosyć informacja o tym, jak się edytuje artykuły w Wikinews. Jak zaczynałem swoją przygodę z Wikipedią, to myślałem, że wszędzie się to robi w podobny sposób albo tak samo. No, oczywiście używa się tych samych tagów, tego samego kodu, no ale każda z tych stron siostrzanych Wikipedii ma swoje zasady. I nie jest to tak, że to samo co w Wikipedii się edytuje artykuł i tam posługujemy się pewnymi zasadami, to tak samo jest w Wikinews, w Wikisource, w Wikiźródłach i w Wikimedia, prawda? To wszędzie są oddzielne jakieś
zasady. No tak,
zasady.
Te projekty są niezależne i ustanawiają swoje zasady. Z reguły jest tak, że Wikipedia ma najbardziej rozrośnięty ten element techniczny, tam się najwięcej rzeczy nowych tworzy i to często jest po prostu przenoszone na inne projekty, chociaż zdaje się, że jest tak, że powstają różne nowe rzeczy na nowych projektach, ale prościej można wejść na tą stronę, jak się wpisze w wyszukiwarce Wikinews. Wikinews, / edytowanie artykułów po prostu.
No właśnie. I tutaj jest sporo zasad, podstawy, drobną zmianę, którą można dokonać. No ale najciekawsze w Wikinews to jest pisanie newsów, czyli umieszczanie informacji właśnie na wolnych licencjach, tak żeby sporo osób mogło z tego skorzystać. I wiem, że sporo portali korzysta z Wikinews właśnie.
Podają tą informację?
Tak. Oni mają nawet chyba mechanizmy, które po prostu automatycznie przesyłają do nich te informacje.
Bo był problem ze zdjęciami z Wikimedia. Z Commons znaczy. Był problem ze zdjęciami, że serwisy brały te zdjęcia, ale nie podpisywały ich w prawidłowy sposób, czyli nie spełniały wymogów licencji. I zdaje się, były pisane listy do redakcji w tej sprawie i było to poprawiane. Także ludzie po prostu nie wiedzą.
No tak, tak, bo to, że jest wiadomość wolna, to nie znaczy, że można ją podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Trzeba autora uwzględnić. No i kolejna ciekawa informacja w Wikinews, którą znalazłem. Donald Tusk na spotkaniu z internautami rozmawiał o własności publicznej. To jest jak gdyby ciąg dalszy naszych rozmów na temat tego, co Alek Tarkowski próbuje jako doradca rządu zdziałać. Ma być uwolniony budżet państwa, ma być, znaczy uwolniony, on jest wolny, tylko ma być przedstawiony w takiej formie danych,
żeby się dało z tego skorzystać.
Tak, żeby można było z tego łatwiej skorzystać. No i mamy taką informację w Wikinews właśnie, że 18 maja 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie premiera rządu Donalda Tuska z internautami. Podczas spotkania stwierdził on, że to, co powstaje za publiczne pieniądze, jest własnością publiczną, a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie. To bardzo ważne słowa, dlatego że mówi je premier i to jak gdyby troszkę zmienia stanowisko do tej pory prezentowane przez naszych władców, którzy nie bardzo wiedzieli, co, jak do tego podejść, prawda? I tutaj no, takie jasne określenie wydaje się też dobrą wskazówką dla pozostałych urzędników państwowych, którzy teraz będą pewnie przychylniej patrzeć.
Tak, na... jest krok w dobrym kierunku, zaczyna się coś zmieniać, będziemy się temu przyglądać.
No właśnie, to archiwum na przykład fotograficzne, państwowe,
dalej jest
które
płatne.
Jest płatne, tak, pewnie teraz będzie musiało troszkę zmienić zasady, na jakich udostępnia to swoje bogactwo.
I to zdaje się, są straszne ceny, bo chyba za minutę filmu trzeba 10 zł zapłacić. Coś koło
no,
tego.
Pewnie są jakieś koszty związane z przygotowaniem takiego pliku, ale jeśli to się zrobi automatycznie i można będzie pobrać sobie ze strony internetowej, to tych kosztów już prawie nie będzie.
No tak.
A jeśli ktoś chce to sobie samemu zgrać, no to powinien mieć taką możliwość, powinien mieć dostęp do tego archiwum.
Dziwne jest trochę to podejście właśnie, że oni to trzymają na swoich stronach w momencie, kiedy za te serwery trzeba płacić, to wszystko utrzymywać. Kiedy skoro to jest własność publiczna, to bez problemu to na Commons można by było wysłać. Wysłać zgodę, tak? Albo oznaczyć jako w ogóle materiał urzędowy i wtedy nie byłoby problemu. I mogłoby coś takiego funkcjonować.
No pewnie z czasem i do tego dojdzie, tak jak w niemieckiej Wikipedii pojawiają się właśnie dużo plików.
Tak.
Niemieckich nagrań starych, jakichś państwowych. One są w tej chwili udostępniane do Wikimedia Commons. No i tutaj mamy jeszcze taką informację, że informacja publicznie będzie dostępna w otwarty sposób z możliwością jej przetwarzania za pomocą systemów technicznych. Decyzja premiera, żeby otworzyć bazy danych różnego typu, umożliwić obywatelom i przedsiębiorcom wykorzystywanie tych danych dla wspólnego dobra, to jest decyzja, której wszyscy będziemy beneficjentami. To powiedział Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska po środowym spotkaniu. Pojawiły się też analizy obietnicy rządowej pod kątem przekuwania deklaracji w praktykę. No i ten artykuł tutaj właściwie prawie się kończy. No jeszcze są jakieś cytaty z gazet na temat tego artykułu, tego spotkania premiera. No będziemy na pewno śledzić te informacje, bo nas to żywo interesuje, żebyśmy jak najwięcej informacji publicznej, za którą płacimy w formie podatków. Te podatki są potem wydawane na tworzenie tej informacji, żeby ta informacja była
jak najbardziej dostępna.
No dla nas, którzy płacimy za nią, dostępna, tak. Często to na głowie stoi. Zupełnie, bo wydaje się, że tak państwo coś wyprodukowało, to teraz będzie za to jeszcze pobierać pieniądze. To jest podwójne opodatkowanie, tak naprawdę.
To jest bez sensu.
Tak, no ale wiele takich absurdów jest i jakoś musimy z tym żyć, ale dobrze, że ktoś działa w kierunku tego, żeby z tego wyjść. No i chwała za to tym ludziom, którzy to robią. Kolejna informacja, którą znalazłem, no już na temat Wiki lubi zabytki, to jest taka, że no tuż pod tą właśnie wiadomością specjalną, znaczy tuż, no troszeczkę jest wiadomość specjalna o tych planetach swobodnych. To są, tak przy okazji ci powiem, że to są planety wielkości mniej więcej Jowisza.
Tak, tak, słyszałem.
Na razie duże odkryto po prostu,
no bo mniejsze
trudno,
się to
tak, na pewno trudno zauważyć. I podejrzewa się, że skoro w jednym miejscu odkryto te planety swobodne, które poruszają
więcej.
Się, to pewnie jest dużo, dużo, dużo więcej. No i tak mi się wydaje. Nie wiem, będę pytał o to profesora Demińskiego, czy to rzeczywiście może być ta czarna materia, której nie udało się policzyć wcześniej. Nie udało się policzyć, no bo jej po prostu nie widać.
No tak, czekamy z niecierpliwością na tę audycję.
No właśnie, bo wiadomo też, jaka jest mniej więcej masa całego wszechświata, to ciekawe.
Mniej więcej.
Tak. Dobrze, i tutaj właśnie pod tą informacją po prawej stronie jest kolejna informacja na temat Wiki Loves Monuments, czyli Wiki lubi zabytki, że podczas tego ostatniego spotkania w Berlinie, o którym w zeszłym tygodniu mówił Tomasz Kozłowski tutaj u nas w studiu, ogłoszono wsparcie Rady Europy dla konkursu Wiki lubi zabytki. I w dniach 13-15 września podczas międzynarodowego spotkania uczestników, ale to już dawno w takim razie, ogłoszono, że konkurs będzie popierany jest już przez Radę Europy.
No tak.
To niestety, stara informacja.
Niestety Wikinews ma trochę opóźnienie, bo jest mało ludzi na razie. Tam chyba jest 30 aktywnych osób.
O, chyba nie aż tyle.
Kiedyś jak zaglądałem było 30. Ale coś koło tego. W każdym razie informacje mają trochę opóźnienie, także zapraszamy do współpracy.
No zapraszamy, żeby te informacje były świeższe. I to nie muszą być informacje takie z pierwszych stron gazet. To mogą być wasze lokalne informacje.
To jest właśnie, wydaje mi się, siła Wikinews, że można tam zamieszczać lokalne informacje, do których można będzie łatwo dotrzeć.
No i tak samo można wziąć udział w takim, jak gdyby, konwertowaniu informacji, bo informacja jako taka jest wolna, tylko artykuł autorski jest zastrzeżony. Natomiast jeśli to jest informacja publikowana już w mediach, to można ją przekazać.
Dane
również
są jako
tak,
takie.
Tak, i to można tutaj też umieszczać w Wikinewsach, tylko trzeba ją na swój sposób zredagować. Trzeba dodać do niej, trzeba dostosować się do tych wymogów, jakie są w Wikinews. Dobrze, to coś jeszcze znalazłeś może ciekawego?
A propos Wikinews, coś miałem powiedzieć. A, z takich rzeczy technicznych, które są tutaj stosowane, jest taki szablon tworzony. On jest dodawany automatycznie przy pisaniu nowych artykułów. Jeżeli robimy twórz artykuł, to jest ten tak dodawany automatycznie i jeżeli już skończymy pracę nad artykułem, to warto pamiętać, żeby go usunąć, żeby on się mógł pokazać na przykład na stronie głównej w tych ostatnio napisanych, ostatnich wydarzeniach.
No i tak samo chyba dopiero wtedy się kategorie wpisuje, tak?
To znaczy kategorie można pisać wcześniej, równocześnie z tworzeniem artykułu. Ten tak tylko zapobiega, żeby on się nie pokazywał na stronie głównej, jeżeli jest jeszcze w przygotowaniu.
A jeśli już nadamy kategorię, to on się nie będzie wyświetlał w tej kategorii?
W kategoriach się będzie wyświetlał.
No właśnie.
Chodzi tylko o tą stronę.
Pamiętam, że chyba właśnie trzeba te kategorie dodać dopiero, jak już artykuł jest gotowy.
To znaczy niekoniecznie chyba. Nie powinno być.
Tak samo jak w brudnopisie pisałem swój artykuł do Wikipedii.
A brudnopis się na Wikipedii jest troszeczkę inaczej, bo tam faktycznie artykuły, które są w brudnopisie, nie powinny być umieszczane w kategorii.
No właśnie.
Ale dopisujemy te kategorie do artykułu, tylko zaznaczamy, że ma się jeszcze w nich nie pokazywać za pomocą dwukropka przed słowem kategoria.
A tutaj nie ma takiej zasady?
Nie słyszałem o czymś takim.
No tak, bo pewnie ten tak tworzone, tak, tworzenie wystarczy, żeby właśnie zablokować to rozsyłanie informacji. No bo jeśli coś tworzymy w swoim brudnopisie i dodamy tam kategorię, to potem jeśli ktoś wyszukuje według tych kategorii, to znajdzie również nasz brudnopis.
Tak, zgadza się.
Czego nie powinien znaleźć, dopóki to jest brudnopis, prawda?
W zasadzie tak, chociaż można w brudnopisie pracować zespołowo, też nie ma ku temu przeszkód.
No tak, ale nie powinno się to znaleźć w wyszukiwaniu poprzez kategorię.
Tak, z kategoriami jest problem na Wikipedii. Ostatnio trwa dyskusja, jak rozdzielić takie kategorie, które rzeczywiście zawierają się jedna w drugiej, logicznie rzecz biorąc, od takich, które grupują rzeczy związane z czymś i na przykład wychodzi coś takiego, że jakaś potrawa, która została umieszczona w jakimś regionie, bo jest typową potrawą dla tego regionu, jest troszeczkę nielogiczne, żeby potrawa znajdowała się pośrednio w kategorii miasta świata. I właśnie trwa dyskusja, jak taki problem rozwiązać.
No w ogóle z umieszczaniem treści w kategoriach są olbrzymie problemy. Znaczy w ogóle z wymyślaniem katalogów, kategorii i takiego segregowania.
Tak, przy takiej masie danych.
Nie tylko. Słuchaj, no w muzyce tak samo jest ten problem, bo przecież artyści wyślizgują się z tych szufladek i trudno ich zaklasyfikować. Niektórzy są tak oryginalni, że w ogóle trzeba dla nich oddzielne szufladki tworzyć.
Tak.
Ja ostatnio, jak byłem w urzędzie dzielnicy i zmieniałem troszkę profil swojej działalności, bo tam musiałem coś dopisać, to pani wyjęła mi jedną grubą księgę i powiedziała, że tutaj ma pan stare numery PKW, czyli takie właśnie katalogowe, i proszę je przepisać na nowe numery katalogowe. No i patrzę, jaka jest różnica. No, numery się różniły oczywiście, ale jaka jest różnica, po co to było zrobione? I okazało się, że ta kategoria, w której ja miałem na przykład jakąś tam, jakiś rodzaj działalności, w nowej książce, w nowych kategoriach jest rozbita na cztery już.
No tak,
i wtedy już bardziej rozszerzy. Większe uszczegółowienie nastąpiło, jak gdyby, tej działalności. Nie ma niestety takiej kategorii, że każda działalność komercyjna. To by się bardzo przydało.
No właśnie, to jest bezsensowne troszeczkę ograniczenie.
No wiesz, to ja myślę, że to i tak do statystycznych jakichś potrzeb jest stworzone, bo tak naprawdę każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, może no, chyba wszystko zrobić zupełnie. No, z wyjątkiem zastrzeżonych jakichś przez specjalne prawo rzeczy, które wymagają jakiejś odrębnej licencji. No. Ale generalnie można kupić, sprzedać, można świadczyć usługi. Jeśli tego nie masz wpisanego w działalności gospodarczej, to tak samo możesz to zrobić. Chyba że to stanie się twoją podstawową działalnością, którą na co dzień wykonujesz, no to wtedy wypadałoby to zmienić, ale myślę, że to tylko do statystyki jest potrzebne. No i oprócz tego była właśnie olbrzymia
Były
księga.
Jakieś problemy z tymi kategoriami, z tym oznaczaniem. To chyba było w pierwszej rozmowie pana Wojciecha Cejrowskiego z Krzysztofem Skowrońskim na temat zakładania tego radia i właśnie jest problem z licencją na radio, że zgłasza się, co się będzie nadawać, a jak człowiek chce zmienić, to nie może tego zmienić.
No, to są tak, bo to już wchodzimy jak gdyby w taką strefę, gdzie jest mało miejsca. Jest mało miejsca do nadawania.
No tak.
I duża konkurencja jest chętnych do nadawania i tam już bardzo szczegółowo się no, zobowiązuje. Jeśli ktoś się zobowiąże, że ma audycję tylko w języku polskim na przykład i samą muzykę polską puszcza,
tak.
A potem no, nagle ktoś temu komuś się zmieni pomysł i nagle zaczyna puszczać tylko zagraniczną muzykę,
tak.
No to jak gdyby no, ten urząd, który przydziela, jemu zależy na tym, żeby polska muzyka była reprezentowana w radiofonii polskiej. No i on no nie może się zgodzić na to, żeby ktoś sobie zmienił już po udzieleniu tej licencji.
No niby tak, ale ja jednak w takim razie wolę internet, gdzie jest nieograniczone
no, więc
miejsce.
Na razie tak.
I można nadawać, co się chce.
Na razie tak. No są też inne sposoby nadawania, przecież DAB, cyfrowe, satelita w tej chwili, no, który tutaj nad Europą jeszcze nie wisi, ale w Stanach wisi i tam przez satelitę nadawane jest radio do normalnego odbiornika.
Mm-hmm.
Nie potrzeba mieć talerza satelitarnego, po prostu jest to cyfrowo nadawane, tak jakby z nadajnika naziemnego, tylko że on jest zawieszony nad na orbicie po prostu.
No tak, no to czekamy na te nowinki. A jak projekt tego radia do odbioru internetowego?
No, będziemy dzisiaj też o tym mówić podczas kolejnej audycji, tak po 11 na fali w strumieniu. Na razie jesteśmy w fazie przygotowań zasad, które mają tutaj kierować tym konkursem, bo zmierzamy do tego, żeby ogłosić konkurs dla konstruktorów,
tak.
Którzy mają skonstruować coś takiego. I no, musimy się zastanowić, jak będziemy wybierać ten projekt, określić zasady regulaminu. No, to wszystko są takie techniczne, drobne rzeczy.
A rozmawiałeś z tym redaktorem, z którym razem odbierałeś dyplom Akademii?
Tak, rozmawiałem, on też myśli nad tym, ale on myśli raczej nad rozwiązaniem i na pewno pomoże nam podczas wyboru jakiegoś rozwiązania. Zgłosiła się też jeszcze jedna osoba, która już ma takie rozwiązanie i to w dodatku działa chyba w jakimś stowarzyszeniu, które pomaga osobom niewidzącym. No to dla nich jest na pewno bardzo potrzebny taki produkt. Z tym, że ten prototyp był zrobiony tak, że radio internetowe mogło być nadawane jednocześnie odbierane w zwykłym odbiorniku UKF, bo chyba miało jakiś transmiter. Miało transmiter jakiś po prostu, że radio internetowe od razu transmitowało na niewielkim obszarze, bo nie można na większym. Tak jak te transmitery do samochodów są, prawda, w tej chwili. Także prawdopodobnie to takie rozwiązanie. No i tak będziemy szukać. Tutaj był też Konrad Abramowicz, dobrze, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwisko, który pokazywał telefon Nokii z Symbianem, który mówił, że kupił za 120 zł i że on tam ma te wszystkie funkcje, które wymagane są, no bo w Symbianie jest jakaś aplikacja do tego. No ale ja myślę, że 120 zł to jest ciągle za drogo i że można to taniej wymyślić.
No to czekamy na efekt tej akcji.
No a poza tym taki telefon za 120 zł ja próbowałem znaleźć na Allegro, no nie ma, powyżej 200 zł kosztuje.
Widocznie trafił na jakąś...
Ale może trafił na jakąś okazję, albo jakiś, no miał taki mocno zużyty ten telefon, więc być może ktoś go chciał po prostu pozbyć, już miał go dosyć, a może funkcji nie spełniał innych, a tą zachował. Mhm. Także będziemy to śledzić oczywiście i informować o tym, ale to już w innej audycji. No i na dzisiaj to chyba wszystko z takich lekcji bieżących, trochę letnich, tak jak mówiłem. Zapraszamy do zaglądania na nasze strony. Powiedz mi, jak tam umieszczanie tych plików w twoim brudnopisie na razie, tak? Stworzyłeś tabelkę, tak?
A, tak. Ta tabelka będzie rozwijana jakiś czas. Ona w zasadzie ma taką funkcję porządkową, żebyśmy się nie pogubili w tych plikach i w kolejności audycji.
I to będzie mogło być tylko wykorzystywane chyba w twoim brudnopisie, tak? Bo nie można tego...
To znaczy, można to potraktować jako galerię na Commons i wtedy może być umieszczone w tej właściwej przestrzeni.
No, to fajnie. To miałbym prośbę do ciebie w takim razie, żebyś tą dzisiejszą audycję już umieścił
też
jako
tam.
Ty.
Aha.
Bo jesteś już współpracownikiem oficjalnie, że tak powiem, w Radiu Wnet tej audycji i masz taką możliwość, tylko tam jakoś techniczny był problem,
tak.
Że nie zakładając własnego eteru nie możesz publikować nawet jako współpracownik. No to są takie drobne techniczne rzeczy.
No z technicznymi rzeczami zawsze jest problem.
Tak.
Jeszcze może powiedzmy o takiej rzeczy, że włoska Wikipedia nas wyprzedziła jakiś czas temu i w tej chwili wyprzedza nas o 998 haseł. Także zapraszamy do pisania.
Całkiem niedużo.
To znaczy, to można jednym botem by było napisać, no właśnie, ale na razie nikt jeszcze czegoś takiego nie napisał.
No, ale prawdopodobnie znam osoby, które będą tutaj się ścigać i będą próbowały coś zrobić w tej materii.
Fajnie.
I też oglądałem jakąś animację, która pokazywała częstotliwość, aktywność użytkowników w Wikipedii w różnych krajach. Spróbuję ją zamieścić, chociaż nie bardzo wiem, jak to interpretować. To zaraz ci pokażę i może umieścimy pod audycją, bo to jest też plik OGV właśnie, tak. W Wikimedia Commons. To dziękujemy w takim razie za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Nie wiemy skąd jeszcze, ale na pewno audycja się odbędzie. Ty się wybierasz na wakacje?
Na razie nigdzie się nie wybieram na wyjazd. W tym roku będę miał praktyki, więc raczej nigdzie nie wyjadę.
Aha, no to dla audycji naszej chyba dobrze w takim razie.
Zobaczymy jeszcze raz z czasem.
Zapraszamy za tydzień.
Zapraszamy.